szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym gościem i komentatorem Pisma Świętego będzie ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca egzegezy w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie i także członek dzieła tutaj biblijnego trzeciego tysiąclecia. Witamy serdecznie księdza profesora, kłaniamy się.
Szczęść Boże, witam.
I już za chwilę po modlitwie Ducha Świętego będziemy słychać tekstów Ewangelii, potem psalmu, potem pierwszego i drugiego czytania. Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przybywając wśród was, a Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
Fragment Ewangelii przeznaczonej na najbliższą niedzielę pochodzi z wersji świętego Jana i umieszczony jest w 14 rozdziale. W tym rozdziale Jezus odpowiada na różnego typu pytania i wątpliwości uczniów. Najpierw Tomasz się pyta, to wcześniej na początku 14 rozdziału: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Potem Filip wyraża swą prośbę: pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Wreszcie Juda Tadeusz, apostoł, pyta: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? I odpowiedzią na pytanie Judy jest właśnie ten fragment Ewangelii, który przed chwilą słyszeliśmy. Rozpoczyna się on słowami dotyczącymi miłości. Zresztą temat miłości jest jednym z najważniejszych, jaki pojawia się i przewija przez całe dzieło Ewangelii Janowej. Jezus mówi wprost: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Mamy miłować Jezusa, ale nie słowem. Nie wystarczy mówić, jak ja bardzo Go kocham, jak bardzo On dla mnie jest ważny. Nie słowa, nie myśli, nawet nie piękne uczucia i porywy serca, ale konkretnie zachowywanie Jego słów. To jest wyraz miłości do Niego. Więc miłować Jezusa to zachowywać Jego naukę, Jego słowa. A to w praktyce oznacza zachowywać słowa samego Ojca, który posłał Jezusa. I odwrotnie. Jeśli ktoś nie miłuje, nie kocha Jezusa, to nie zachowuje Jego przykazań. Warto tę zależność zapamiętać, bo w praktyce może się okazać, że nieraz nam, którzy wydaje się, że kochamy Jezusa, czegoś brakować w tej miłości. Kochać jest bardzo trudno, dlatego potrzeba nam kogoś, kto pomoże nam między innymi w tę trudną sztukę posiąść. I o tym kimś mówi również Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Powiada do swoich uczniów: a Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja powiedziałem. Zapowiada zatem Jezus Ducha Pocieszyciela. Tak jest to przetłumaczone, Pocieszyciel, w innych przekładach także, w innych przekładach Pisma Świętego tłumacze zdecydowali się nie tłumaczyć tego słowa jako Pocieszyciel, tylko zostawić, jak on mniej więcej brzmi w oryginale, czyli parakletos z greckiego paraklet, ponieważ trudno jest tę jedną prawdę, czy nazwę, określenie Ducha Świętego do tej jednej nazwy ograniczyć. Zaraz sobie o niej powiemy więcej. Natomiast na tym etapie ważne jest, że Jezus obiecuje tego Ducha, parakleta, Pocieszyciela, którego Ojciec pośle w Jego imieniu. Mamy zatem zapowiedź bardzo wyraźną Ducha Parakleta. Parakletos, jego nazwa pochodzi od czasownika parakaleo, greckiego czasownika, bo jak wiemy, Ewangelie zostały, zresztą cały Nowy Testament, spisane po grecku. Więc czasownik parakaleo oznacza nie tylko pocieszać, ale także wołać, zapraszać. Więc to jest ten, który woła, który zaprasza i który pociesza. Termin ten, parakletos, używany był do określenia konkretnych urzędów w świecie hellenistycznym i używany był także w tekstach pozabiblijnych. I tak na przykład w sądownictwie oznaczał on obrońcę wspierającego oskarżonego. W religii oznaczał orędownika, który stawał i wstawiał się za kimś przed Bogiem czy przed bogami, jeżeli chodzi o kulty greckie, politeistyczne, pogańskie. Więc paraklet to pocieszyciel, ale ktoś więcej niż pocieszyciel. Można dyskutować, bo to czynią egzegeci i teologowie, czy paraklet to jest następca Jezusa, czy paraklet działa równolegle do Jezusa uwielbionego po jego zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba, czy paraklet to jest zapowiedź jakiegoś innego sposobu działania Ducha. Zostawiamy tę dyskusję. Dla nas najważniejsze jest to, iż obiecał apostołom i obiecuje nam Jezus parakleta, pocieszyciela, Ducha Świętego, którego pośle Ojciec w imieniu Jezusa. Możemy teraz się pytać, a po co dokładnie ten paraklet jest nam dany i po co był dany uczniom Jezusa? Z dwóch powodów, przynajmniej na tym etapie się o tym dowiadujemy. On ma wszystkiego nas nauczyć, czy uczniów nauczyć i przypomnieć wszystko, co Jezus im powiedział. Ma nauczyć i przypomnieć. Przypomnieć, no każdy z nas sobie zdaje sprawę, że wiele rzeczy łatwo jest zapomnieć. Im jesteśmy starsi, tym zapominamy wiele. Ten sam proces starzenia się dotyczył również i apostołów. Na początku pamiętali bardzo wiele z nauk, jakich udzielił im Jezus. Im czas mijał, pamiętali, czy niektóre sprawy gdzieś tam umknęły, uciekły z pamięci. pomijając już w ogóle to, że kiedy umierali, to groziłoby to tym, że pamięć, właśnie pamięć o słowach i wydarzeniach Jezusa gdzieś tam zaniknie. Tymczasem po to jest właśnie dany duch, by przypominał, co Jezus mówił. W różnych sytuacjach miał on nawet przemawiać przez apostołów, a oni nie mieli się martwić, kiedy przyjdą prześladowania, przesłuchania, bo duch będzie o nich mówił i będzie przypominał słowa Jezusa, czy nie będzie mówił czegoś innego, czegoś wbrew. On będzie przypominał i po drugie będzie nauczał. Do tej pory nauczanie oznaczało czynność, której dokonywał Jezus. Zresztą nazywany był on nauczycielem. Teraz, kiedy on wstąpi do nieba i zostanie zesłany Duch Święty, to ten Duch Święty będzie nauczał. Bo przecież, chociaż znamy naukę Jezusa, to sytuacja zmienia się i pojawiają się nowe problemy. Trzeba na nowo aktualizować tę naukę. Trzeba teraz zastanawiać się, jak by Jezus zareagował, bo przecież nie na wszystkie pytania odpowiedział, nie wszystkie problemy poruszył. Dlatego potrzeba jest takiego nauczyciela, który tak jak Jezus będzie nauczał i będzie nauczał wszystkiego, także tego, co Jezus naucza. Czego Jezus naucza, tu nie ma sprzeczności. Tym kimś jest Duch Święty. Oczywiście on będzie się posługiwał ludźmi. O tym za chwilę się przekonamy, wsłuchując się w słowa pierwszego czytania. Ale będzie działał. Nauczał i przypominał. Dalej Jezus mówi o pokoju. To jest kolejny akapit, kolejny temat poruszany w dzisiejszej Ewangelii. Ewangelia Janowa jest bardzo bogata w te różne problemy, w tematy podejmowane, zagadnienia. Była miłość, jest duch, teraz pokój. Zresztą wszystko łączy się razem w pewną całość, jak kamyczki mozaiki, które razem wzięte do siebie zaczynają tworzyć piękną rzeczywistość, ten janowy przekaz teologiczny. Więc o pokoju mówi Jezus. Zostawia pokój uczniom, daje pokój uczniom, ale inny pokój niż ten, który oferuje im świat. Pokój to po hebrajsku szalom. Szalom to było i jest po dziś dzień pozdrowienie, jakim się witają i żegnają Żydzi. Życzą sobie pokoju. Świat proponuje pokój w sensie politycznym, czyli brak konfliktów, brak wojen. W czasach starożytnych musiały te słowa Jezusa przywoływać tak zwaną Pax Romana, czyli pokój rzymski, a więc pokój trwający kilkadziesiąt lat za panowania Cezara Augusta. Ale potem przyszedł czas, kiedy pokój się skończył. Nie wszędzie ten pokój był respektowany. Taki jest pokój świata. Przemijający, kończący się. Dzisiaj zresztą też obserwujemy taki pokój, taki właśnie inaczej, taki światowy pokój, że niby w większości regionów świata on funkcjonuje, jest realizowany, ale gdzieniegdzie trwają wojny i to nawet gdy się tam skończą, ciągle jest ryzyko, że pojawią się gdzieś indziej. Takiego pokoju Jezus nie oferuje, bo oferuje pokój dużo bogatszy, pokój inny niż ten świat. Pokój oznaczał w Piśmie Świętym ogół dóbr mesjańskich związanych z Mesjaszem. Dobrobyt, pomyślność, nawet błogosławieństwo, szczyt tego błogosławieństwa. Przypomnijmy sobie też słynne słowa Aarona, który miał jego synów, który miał wypowiadać słowa niech cię Pan błogosławi, strzeże i tak dalej. I potem kończą się te słowa zwrotem niech cię obdarzy pokojem. To jest końcowa forma, taki szczyt błogosławieństwa. To jest pokój. Sam Mesjasz nazwany jest księciem pokoju, a wręcz nawet samym pokojem. Jezus zatem mówi o pokoju. Miłość, Duch Święty i pokój. Osoba Ducha Świętego łączy te wszystkie tematy, bo Duch może dać pokój. Przede wszystkim On. Nawet jeśli na zewnątrz tego pokoju nie ma, bo często On nie jest od nas zależny, to mimo nawet prześladowań, a uczniowie Jezusa byli takowym poddani, zachowywali często w sercach pokój dzięki Duchowi. I miłość mieli w tych sercach dzięki Duchowi. Tak oto wspaniale wpisuje się ta dzisiejsza Ewangelia z szóstej niedzieli wielkanocnej w czas, który przeżywamy i będziemy przeżywać, bo już za tydzień będzie uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego, a słowa, które Jezus wypowiada, przygotowują uczniów na rozstanie z Nim. Potem będzie uroczystość zesłania Ducha Świętego. właśnie o nim dzisiaj mówimy, na razie na tym etapie zapowiedzi. I wreszcie będzie niedziela Trójcy Przenajświętszej, a te wszystkie trzy osoby Trójcy, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, dzisiaj są wymienione i pojawiają się w Ewangelii. Ale tematem, który chciałbym wyłuskać niejako z tych dzisiejszych czytań, także z Ewangelii, niech będzie osoba i działanie Ducha Świętego.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci, Judę zwanego Barsabas i Sylasa, i wysłać ich do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi.
I poszli apostołowie, uczniowie Jezusa, posłani przez Niego, aby nieść Ewangelię całemu światu. Poszli na wszystkie krańce świata. I coś ciekawe, odnosili przeogromne sukcesy. Tak wielu ludzi nawracało się wskutek ich nauk, wskutek ich działania, że wydawało się to rzeczą wręcz niemożliwą. Wyobraźmy sobie sytuację, gdyby to nie Bóg, gdyby to nie Duch Święty działał przez nich, bo to właśnie do tego zmierza moja refleksja, tylko zwykły człowiek założyłby kościół i pomyślałby wtedy, te 2000 lat temu, aby jego działalność rozpowszechnić na najdalsze możliwe do zdobycia tereny świata, aby jak najdłużej ta organizacja, bo byłaby to organizacja zewnętrzna czy jakaś tam instytucja tylko, żeby jak najdłużej przetrwała, to co byśmy my jako założyciele chcieliby działać i jak byśmy racjonalnie postępowali? Na pewno trzeba było wybrać ludzi wybitnych, zdolnych, wpływowych, najlepiej bogatych i cenionych, takich ówczesnych celebrytów. Po drugie, działalność ta musiałaby się odbywać w najważniejszych ośrodkach ówczesnego świata, a może nawet w samym Rzymie, w stolicy imperium. Tymczasem Pan Bóg wymyślił inaczej. Wybrał ludzi w większości prostych, rybaków, nie gdzieś z centrum świata, tylko z dalekiej Palestyny, która stanowiła część Imperium Rzymskiego, podbity region. I to nawet w samej Palestynie, nie z jej stolicy, czyli stolicy Judei, czyli z Jerozolimy, ale gdzieś tam z dalekiej Galilei. Prości w dużej mierze rybacy, prości ludzie, którzy normalnie nie odnieśliby jakichś większych, spektakularnych sukcesów, takowe odnieśli. Ktoś powie, a święty Paweł, on nie był prostym człowiekiem w sensie braku wykształcenia czy jakiejś prostej pracy, jakkolwiek wytwarzał namioty, ale był człowiekiem wykształconym i to w świetnych, na uczelni świetnie znał literaturę, filozofię grecką, a do tego jeszcze znał swoją religię i był gorliwym Żydem, faryzeuszem. No tak, oczywiście, że Paweł był wykształcony i świetnie przemawiał, czego dowodem są i dzieje apostolskie i listy, które pisał. Ale i tymi pierwszymi, i Pawłem kierował Duch Święty, posługiwał się nimi. Dlatego też to, co słabe, stało się możliwe. To, co niemożliwe, było realizowane. Bo Pan Bóg nieraz już pokazał w historii, że posłużyć się może niewielkimi środkami, słabymi, często grzesznymi ludźmi, by osiągnąć rzeczy wielkie. I nie inaczej było w początkach Kościoła, czego zapisem są dzieje apostolskie. Dzisiejsze pierwsze czytanie pochodzi właśnie z dziejów apostolskich. Jednak pokazuje ono, że nie wszystko było łatwe, piękne i kolorowe, że dochodziło też do konfliktów. To jest zwyczajne, ludzkie, nie do uniknięcia. I taki konflikt nastąpił wówczas, kiedy to przybyli ludzie z Judei i zaczęli nakłaniać Pawła, Barnabę, chrześcijan, którzy pracowali w kościele, w gminach pierwotnego kościoła, do tego, aby wchodzących do kościoła pogan poddawać obrzezaniu. Albo innymi słowy, żeby ich nawracać na judaizm, obrzezać, może obciążyć także prawami żydowskimi czy wymogami prawa mojżeszowego, a dopiero potem przekierunkować w cudzysłowie na chrześcijaństwo i udzielać chrztu. Byłaby to droga okrężna. Nad nią się zastanawiano. Czy ci, którzy Żydami nie są, mają najpierw, potem pod względem religii nimi zostać, a dopiero potem chrześcijanami, bo przecież chrześcijaństwo pierwotnie funkcjonowało w ramach religii żydowskiej. Potem nawet było postrzegane jako jej sekta, jako jej odłam heretycki, tak byśmy to mogli określić dzisiaj. Czy też tę drogę skrócić i od razu udzielić im, tym tak zwanym poganom, czyli hellenistom, chrztu i wprowadzić do wspólnoty Kościoła nie drogą okrężną, tylko wprost. Doszło do niemałych sporów, jak czytamy. I w tej sytuacji Paweł i Barnaba postanowili się na chwilę wycofać i problem przekazać do rozwiązania apostołom i starszym, którzy byli w Jerozolimie. Tak też się stało. Nakreślam tło tego dzisiejszego czytania, które zawiera tego typu informacje, ale pomija, bo zostało to wycięte, to byłoby za długie czytanie, przemowy Piotra, przemowę Jakuba, apostołów zatem w tak zwanym pierwszym, to znaczy w ramach tak zwanego Soboru Jerozolimskiego. I wówczas apostołowie doszli do wniosku, że w pewnych okolicznościach zaleca się zachowywanie pewnych tak zwanych klauzul, nazywamy je klauzulami jakubowymi, że ci, którzy przychodzą spośród pogan, helleniści, chcą zostać chrześcijanami, nie muszą zostawać najpierw Żydami i dawać się obrzezać i przestrzegać prawa mojżeszowego, ale dobrze by było, gdyby, po pierwsze, powstrzymali się od mięsa z ofiar składanych bożkom pogańskim, po drugie, by powstrzymali się od krwi i od tego, co uduszone, a więc aby tej krwi i zwierząt uduszone nie spożywali, bo według mentalności semickiej we krwi jest pierwiastek życia. I wreszcie by powstrzymali się od nierządu. Użyte tutaj słowo porneia może oznaczać między innymi małżeństwa zakazane przez prawo mojżeszowe. Może oznaczać również bałwochwalstwo, no też niekiedy było mianem nierządu określane. Więc te propozycje dane przez apostołów zgadzają się z wymogami zawartymi w Księdze Kapłańskiej, a więc w prawie mojżeszowym. I one do tylko tych niektórych kościołów, do Antiochii, Syrii, Cylicji zostały przekazane jako zachęta, nie jako nakaz. Dobrze zrobicie, jeżeli, mówią apostołowie, jeżeli to i to poczynicie. Więc mamy tutaj do czynienia z zachętą. I teraz, co jest najważniejsze, i do tego zmierzam. Kiedy wysłano posłańców z powrotem, a więc wraz z Pawłem i Barnabą jeszcze pozostałych, czyli Sylasa i Judę, to przekazano przez ich ręce pismo. W tym piśmie po pozdrowieniu pojawiła się uroczysta formuła. Słyszeliśmy ją dzisiaj w ramach pierwszego czytania. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. I wtedy jest podana treść tego postanowienia. Co jest ważne, jeszcze raz zwróćmy uwagę, postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. A tłumacząc zupełnie bardzo, bardzo dokładnie i dosłownie, to tam pojawia się zwrot, zdało się Duchowi Świętemu i nam. Najpierw jest Duch Święty, potem oni, wyznaczeni przez Chrystusa, apostołowie, następcy Jezusa. Wśród nich Piotr, ten pierwszy. Oni podejmują decyzję, ale nie sami. Pod natchnieniem Ducha Świętego i Jego jako inspiratora podają pierwszego. I w różnych trudnych sytuacjach, w których znajdzie się ów pierwotny Kościół, będą często wspólnie się modlić o dar Bożego rozeznania, o dar Ducha, aby to On pomógł im podjąć decyzję. No i czyż nie miał racji Jezus, kiedy zapowiadał, że Duch Święty wszystko przypomni, wszystkiego nauczy? W sytuacji, kiedy Jezus nie przebywał wśród nich i nie nauczał, trzeba było podjąć decyzję. A jaka byłaby nauka Jezusa? Skąd oni mieli wiedzieć? Sami z siebie nie. Po to właśnie był dany im Duch Święty. Widzimy zatem, że Dzieje Apostolskie, w tym również i fragment przeznaczony na dzisiejszą niedzielę, czy najbliższą niedzielę jako pierwsze czytanie, pokazują działanie Ducha w dwóch perspektywach co najmniej, jako tego, dzięki któremu w sposób niebywale szybki i spektakularny Ewangelia dzięki ludziom, którymi się Duch posługiwał, była głoszona na wielu, wielu regionach ówczesnego świata, a po drugie w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy trzeba było jakąś naukę sformułować lub podjąć jakąś niełatwą decyzję, zebrani razem następcy, apostołowie i potem ich następcy, będą z tego korzystać, mogli na pomoc Ducha Świętego liczyć.
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Uniósł mnie anioł i w zachwyceniu na górę wielką i wyniosło mi, ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga i mające chwałę Boga. Źródło jego światła, podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki, a wysoki. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od południa 3 bramy i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Bóg Wszechmogący oraz baranek. I miastu nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga jest je oświetla, a jego lampą jest baranek.
Ewangelii Jezus zapowiedział Ducha Świętego, który będzie towarzyszył uczniom w wypełnianiu ich misji. Tą misją było głoszenie Ewangelii całemu światu, czy tak jak to Jezus Ewangelii określał także inne zadania, udzielanie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uczynienie uczniami wszystkich ludzi i tak dalej. Ale chodzi o to, że ta misja była skierowana do wszystkich, i do Żydów, i do tych, którzy są spoza narodu wybranego, a więc do tych, którzy określani w Biblii byli poganami albo narodami, ludami. I właśnie te terminy pojawiają się w dzisiejszym psalmie i kiedy czytamy najpierw w Dziejach Apostolskich rzeczywiście, że uczniowie tę misję Jezusa potraktowali na serio i poszli w świat, by ją realizować, to się okazuje, że wypełnili zapowiedź z psalmu choćby 67. Pojawiają się oprócz wskazanych przeze mnie przed chwilą terminów również bardzo często określenia wszystkie, wszyscy. No zwróćmy uwagę choćby na to, niech aby zbawienie było wśród wszystkich narodów. Niech Boga wysławiają wszystkie ludy, wszystkie narody niech oddają Mu chwałę. Znowu narody, ludy się pojawiają, znowu narody. Potem mowa jest o wszystkich narodach. Wreszcie kończy się zawezwaniem, niech cześć Bogu oddają wszystkie krańce ziemi. Ten akcent na wszystkie jest bardzo ważny, bo apostołowie poszli do pogan i do swoich rodaków, aby głosić Ewangelię. Nie byliby w stanie tego zrobić, gdyby nie Duch Święty. A Duch Święty idzie z wielkim rozmachem. On się nie ogranicza tylko do jakiegoś tam jakiejś grupy ludzi czy do jakiegoś regionu. Jak iść, to mówiąc kolokwialnie, na całość. Taki jest Duch i tylko On może sobie na to pozwolić. Ale kiedy ten Kościół rozwijał się bardziej lub mniej owocnie, częściej bardziej i skuteczniej, to tu na ziemi wędrował jako kościół pielgrzymujący, jako kościół, który ma swój wzór po drugiej stronie w niebie, jako kościół triumfujący. I tutaj dochodzimy do usłyszanej przed chwilą apokalipsy świętego Jana Apostoła. Właściwie w tym 21 rozdziale od 10 wiersza począwszy mamy to przenikanie się kościoła ziemskiego i kościoła niebieskiego, zwanego miastem świętym, zwanego Jeruzalem niebieskim, wstępującym z nieba od Boga, to a propos tego na ziemi kościoła, i funkcjonującego w niebie. Oczywiście jest bardzo trudno analizować tę zapowiedź czy obraz apokaliptyczny z wizji świętego Jana, gdyż apokalipsa sama w sobie jest naszpikowana, mówiąc w cudzysłowie, licznymi wyrażeniami symbolicznymi. No tak jakby chcieć wskazać przykład, to choćby ta liczba 12, która pojawia się w dzisiejszym drugim czytaniu. Mowa bowiem jest o tym niebieskim Jeruzalem. To jest ten niebieski wzór kościoła, ma ono mur, w tym murze jest 12 bram. Bramy i ta liczba 12 symbolizuje 12 apostołów i zresztą i też 12 synów Jakuba, 12 pokoleń Izraela. Te szczepy Izraela wprost są wspomniane, gdyż Kościół teraz będzie nazywany i będzie funkcjonował jako nowy Izrael, nowy naród wybrany. Mowa zatem jest i o synach Izraela, i o apostołach. O apostołach konkretnie, kiedy wzmiankowane są warstwy fundamentu, jest ich 12. Więc jeśli porównać Kościół do budowanego miasta czy do budowli, to ma bardzo silne podstawy, ma silne fundamenty, bo są to apostołowie, którzy moc swoją czerpią od Chrystusa jako nauczyciela. Duch Święty wznosił ten Kościół, a cementował wszystko jednością. Szybki rozwój Kościoła sygnalizuje nam skuteczne działanie Ducha Świętego. Pewne konflikty w łonie pierwotnego Kościoła oznacza pewne pęknięcia, których nie trudno było uniknąć, ale budowla dalej była wznoszona i wznoszona jest po dziś dzień. Gdyby nie Duch Święty, nie byłoby tak pięknej i wzniosłej świątyni, jaką jest Kościół nowego Jeruzalem, tego tu na ziemi i wzorca, które jest w niebie. Duch Święty ma przy tym szczególne zadanie. Dlatego też Jezus zapowiedział to, co zrealizowane było i realizowane jest po dziś dzień, aby Boża budowla wzrastała, aby nauka Jezusa znana była na całym świecie, aby ludzie słabi mogli dokonywać rzeczy wielkich. Potrzebny był i jest im Duch, Paraklet, Pocieszyciel, którego Ojciec posyła w imieniu Jezusa, a my tę prawdę wyrażamy każdą niedzielę i uroczystość, kiedy wypowiadamy słowa wyznania wiary. Mówimy, wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. W ten sposób wyrażamy także prawdę, o której mowa była w dzisiejszej Ewangelii i wspominamy bardzo krótko, ale bardzo konkretną działalność Ducha Świętego na przestrzeni dziejów, dzięki czemu Boża budowla rosła i rośnie nadal na chwałę Pana.
Szukając Słowa Bożego, nasza audycja trwa i zapraszamy już do telefonów naszych słuchaczy. Jest obecny ksiądz dr Wojciech Kardziś, wykładowca egzegezy w Wyższym Seminarium Duchownym w Perplinie. Wykładowca egzegezy to, powiedzmy, to jest inaczej tłumaczenie nauczania Pisma Świętego, tak? Bo to brzmi dla niektórych może, chociaż już wszyscy no mniej więcej wiemy, co znaczy, ale tłumaczenie.
Tak, wyjaśnianie interpretowanie tak. Pisma. Dzielimy egzegezę na egzegezę Starego i Nowego Testamentu. Ja mam akurat zajęcia i z pewnych działów i Starego, i z pewnych działów Nowego.
I egzegeta, to możemy mówić śmiało, to jest biblista inaczej.
Tak, tak.
Więc zapraszamy do tych telefonów. Jest okazja szczególna, bo możemy jeszcze coś się dowiedzieć, dopowiedzieć też na naszej antenie. 655-2355, 655-2356, numer dla Polski Północnej i Południowej, dla zagranicy 48-56, 655-2333, 48-56, 655-2366.
Oh.
Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria. Halo, halo.
Szczęść Boże. Szczęść Barbara Boże. Z Tomaszowa.
Witamy Pani Barbaro.
Pozdrawiam ojców i księdza doktora. Proszę ojca, takie skojarzenie mi przyszło do umysłu, że no my ludzie, wiadomo, w jakimś tam no mocno ograniczonym ludzkim tym sposobem patrzenia możemy sobie wyobrazić Ducha Świętego, pocieszyciel, tak, ale też i to piękne słowo obrońca. Skojarzyło mi się to z obrońcą z urzędu, który jest dawany ludziom, których nie stać na płatnego o obrońcę, bo on ma zbadać wszystkie okoliczności łagodzące, bo my jako ludzie patrzymy tylko na to, co widzimy, a Duch Święty wie, dlaczego ktoś tak postąpił, dlaczego jest uwikłany w jakiś nałóg czy grzech, z którym sobie nie może poradzić, wie kiedy i kto wepchnął go swoim grzechem na ten tor, z którego trudno zejść na Boże drogi, bo Duch Święty przenika całą naszą historię, i zawsze jest po naszej stronie, bo jest miłością i mądrością Bożą. Patrzy na przyczyny, a nie tylko na skutki, no, które są czasem bardzo widoczne i czasem bardzo głośne i przykre. Bo tak naprawdę to jeden jest oskarżony. Ten, który na początku nas zawsze chce skłócić z Bogiem i zniszczyć nawet zalążki tej pięknej przyjaźni, miłości. Ja ostatnio czytałam Pasję błogosławionej Katarzyny Emerich i byłam zszokowana, jak tam w tym takim nadzwyczajnym, mistycznym wglądzie pokazał jej Bóg, jak Pan Jezus był w Ogrójcu przez złego oskarżany, że to właśnie przez Niego zostali wybici ci święci młodziankowie, maleńkie dzieci w Betlejem. I w ogóle już nie chcę przytaczać tych takich paradoksalnych i okropnych rzeczy, które nawet można było ku Panu Jezusowi skierować. A cóż, mowa ku nam. Dobrze, że jest Duch Święty, że jest zawsze po naszej stronie i że Bóg nam go daje. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Pozdrawiamy Panią serdecznie. Pani Barbara.
No bardzo ciekawe spostrzeżenia. Właściwie by trzeba było bardziej przemyśleć je, w sensie jako temat do przebadania. Rzeczywiście w Piśmie Świętym, zwłaszcza w Starym Testamencie, pojawiają się niekiedy takie teksty, na przykład w Księdze Zachariasza, gdzie pojawia się obrońca na niebieskim sądzie, jest sądzony, tam jest w tamtym przypadku akurat arcykapłan Jozue, lecz obrońcą jest anioł Jahwe, nie Duch Święty. Natomiast sam parakletos po grecku, już w tych nowszych tłumaczeniach nie jest nazywany pocieszycielem, bo to byłoby zbyt mało, tylko tak jak pani słusznie zauważyła, także i może być obrońcą na Bożym Sądzie. No, mówię, to jest temat do przemyślenia, do przeanalizowania, natomiast nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że po drugiej stronie jest wspomniany przez panią oskarżyciel. Oczywiście mowa tu o diable. Sam termin diabolos po grecku oznacza oskarżyciela i pochodzi od słowa, od czasownika diaballo, które oznacza oskarżać, ale nie tak zwyczajnie, tylko oskarżać albo fałszywie, albo, co prawda, prawdziwie, lecz złośliwie. To już nam demaskuje, jak wygląda oskarżyciel. I też czytałem dokładnie ten sam fragment z Pasji, o którym pani wspominała, jak to ten diaballo fałszywie próbował w Jezusie, który pościł, przepraszam, który przygotowywał się na mękę, wzbudzić uczucia jakiejś winy, poczucie winy, i to mogłoby jakoś wpłynąć, tak pewnie bardzo by chciał tego ów oskarżyciel, na przebieg samej męki Jezusa. Niemniej jednak mamy z jednej strony tego oskarżyciela, który będzie robił wszystko, żeby nas przed Bogiem jak najbardziej w tym, co złe, nas Bogu pokazać, to, co w nas jest złe. I jest właśnie ten parakletos, nie tylko pocieszyciel, również orędownik, rzecznik. Choć z drugiej strony też jest mowa o tym, że takim rzecznikiem u Ojca jest Jezus Chrystus. Dlatego, tak jak mówię, temat jest do jeszcze przemyślenia. Warto byłoby pewnie go pogłębić, ale trop wydaje się słuszny.
Dziękujemy bardzo. I telefon następny. Bardzo prosimy, Radio Maria. Szczęść Boże, proszę bardzo. Słuchamy panią.
Halo, mówi Teresa z Warszawy.
Proszę bardzo, pani Tereso.
Ja mam takie dwa pytania do ojców. Pierwsze to jest to, że tak jak ja sobie myślę, że Duch Święty pomaga nam, żebyśmy nie zwątpili w ogóle w Pana Jezusa, bo to jest, od tego zależy nasze zbawienie. I tak ja w życiu swoim widzę to po prostu. To jest jedno pytanie. A drugie mam takie pytanie, że w czasie przed śmiercią, jak człowiek umiera, to jakby wyświetlają się jemu całe obrazy z życia, jakby to było na jakiejś taśmie zapisane wszystko. I dlaczego ja to mówię? Bo jak ojciec Janusz niedawno prowadził katechezę rano, to taki człowiek zadzwonił pewien i on się martwił, co my będziemy robić w całej wieczności. I mnie przyszło na myśl tak, no ja tutaj puszczę wodze fantazji, że przecież właśnie może są takie nagrane taśmy i może Pan Bóg nam udostępni. Na przykład mnie bardzo ciekawi, jak to chrzest się odbywał, jak Mieszko i Dobrawka, jak oni wyglądali i tak dalej, jak później kościoły powstawały. Także to wcale nie musimy się nudzić, no tak sobie myślę.
Pani Teresa, dziękuję bardzo. No rzeczywiście, było takie pytanie, no możemy powiedzieć, ani oko nie widziało, ucho nie słyszało, co Pan Bóg przygotował. Ja tylko wspomnę, że jeszcze kardynał Ratzinger, jak wtedy był no, wytrawny teolog i w dziele o tutaj no, wieczności, tam teraz jest wydanie tych dzieł wszystkich, mówił, że raj będzie polegał na wszystko, co tutaj na ziemi jest piękne, wspaniałe, będzie tam czyste, dobre i będzie zintensyfikowane, czyli kolory będą bardziej kolorowe, prawda, barwy, bardziej barwne, zapachy bardziej piękne, będzie wielka wszechmoc tutaj Boża okazana, no i będzie to powtórka raju, niewątpliwie, bo niektórzy się martwią, chociaż tam trzeba będzie siedzieć jak w kościele i słuchać, prawda, muzyki organowej, nie wiem, czy śpiewać jakieś pieśni, no to raczej będzie, no mówimy, no to jest niespodzianka, ale czy Biblia coś na ten temat mówi, księże profesorze, no właśnie, oprócz tego zdania, że oko nie widziało.
No my próbujemy sobie wyobrazić tę rzeczywistość przez analogię do tego, co mamy tutaj. Jeśli ktoś lubi Bacha bardzo słuchać, no to i miałby przez całą wieczność słuchać tej muzyki organowej w kościele, no to nawet jemu by się pewnie kiedyś znudziło. Oczywiście trzeba wiedzieć, że te nasze problemy, czy sposób postrzegania, są jakoś tam ograniczone. Nie możemy zbyt mocno przykładać naszej rzeczywistości do tego, co będzie tam, bo na przykład nasze zmysły, one dotyczą też sfery cielesnej, a tam do czasu zmartwychwstania nie będzie ciała. No, zresztą dużo by na ten temat się zastanawiać i dywagować, a i tak tego nie wiemy. Ja bym chciał się jednak odnieść też i do tego filmu, o którym pani mówiła, tak zwanego filmu, który każdy zobaczy z nas, jak to wyglądało w naszym życiu, taki przegląd i tego, jak to w ogóle wyglądało na przykład w historii Polski. Oczywiście to też jest tylko i wyłącznie nasze ludzkie wyobrażenie. Samo określenie sąd to też jest, wyobrażamy sobie trybunał, gdzie Bóg jest sędzią, gdzie właśnie jest ten wspomniany wyżej oskarżyciel, z drugiej strony jest adwokat, no i teraz będą się toczyły nasze losy, a potem albo nagroda, albo kara. To wszystko to są nasze ludzkie, często ograniczone wyobrażenia, ale jakoś my musimy sobie to nazwać, wyobrazić. To po prostu będzie stanięcie w prawdzie. W jaki sposób my będziemy świadomi wszystkiego, cośmy uczynili, tego my nie wiemy. No to nie będzie Pan Bóg nas w kinie nie posadzi, żeby choćby nawet bardzo krótko, ale całe życie przedstawić, choćby w przyspieszonym tempie. To znowu nasze wyobrażenie. Niemniej jednak jakaś forma oglądu będzie. Co jest najważniejsze, po prostu staniemy w prawdzie. I to, czy pójdziemy ku szczęściu wiecznemu, czy też no niestety w drugą stronę, to nie będzie jakaś tylko i wyłącznie wielka łaska Boża, albo surowość karzącego nas Boga. To będzie po prostu zwykła konsekwencja tego, jak tu na ziemi żyliśmy. A wątpliwość Pani co do nieraz zwątpienia, że Duch Święty nam daje siłę, żebyśmy nie zwątpili w słowa Jezusa, to jeśli dobrze zrozumiałem, i tak dalej, to ja bym polecał od czasu do czasu, a może częściej, jeśli ktoś to czyni, przywoływać sobie i modlić się słowami sekwencji tej pieśni Przybądź Duchu Święty. Tam też jest mowa o duchu, o sytuacji naszych serc, tego, co jest oschłe nieraz i jak ten duch działa. To właśnie można by powiedzieć, że to jest tak, jak pani to wspomniała. On dużo działa i przemienia to, co słabe w naszych sercach, aby było mocne.
No właśnie, to jest to, co mówimy, ksiądz tutaj po prostu zauważył. To jest też nasze doświadczenie. Pamiętam, jak raz takie powiedzenie było na filmach historycznych, występuje, że gdzieś tam, gdzie była jakaś tam wielka bitwa, czy że sąd Boży, prawda, się odbywa, że dzieje jakaś wielka przemoc, taka, że giną ludzie, tragiczne rzeczy, że sąd Boży. Tak wtedy rozumiano, że sąd to będzie coś, ale oczywiście są dwa rodzaje odbioru. Dla tych, którzy żyją zgodnie z życiem, przykazaniami, są wierni Panu Bogu, prawda, Chrystusowi, sąd sobie wyobrażają łagodniej, że to będzie spotkanie, prawda, z Ojcem, pełnym miłosierdzia, ale też i sędzią. Natomiast ci, którzy źle postępują, mają się też czego obawiać, prawda? Chociaż my, jako ludzie, nie możemy skazywać i nie możemy Pana Boga tutaj jakby zacieśniać jego bram, ram miłosierdzia, a także jego ram sprawiedliwości.
No tak, no właśnie. Jedni myślą, że będzie łagodnie, inni myślą, że będzie surowo. A jak będzie? Słowem kluczem jest prawda. Będzie po prostu wszystko zgodnie z prawdą. A Duch Święty został nazwany przez Jezusa również w Ewangelii Janowej Duchem Prawdy. Więc tym, nawet i tym spostrzeżeniem dochodzimy do naszego tego punktu, tematu głównego. A z drugiej strony ten temat nas przygotowuje na to, tę uroczystość zesłania Ducha Świętego. Także może dobrze, że no w tym kluczu idziemy.
Chociaż już Duch Święty został nam dany, prawda? No, ale jego moc się rozlewa cały czas, możemy korzystać, prawda? Nie tak, że... Właśnie. Bo też w czasie tych katechez dużo jest też pytań o apokalipsę, ale to może zostawimy sobie na kiedyś, bo czytamy ją i tak niektórzy czytają z takim zaciekawieniem, prawda? Czy to jest księga o tym, mówiąca o tym, co już wydarzyło się, czy o tym, co będzie, czy to jest jakieś takie, prawda, takie jakieś proroctwa kościelne, to jednak, no... To jest księga o tym zamknięta, to jest objawienie, ale to, co było i to, co też możemy się spodziewać, prawda? Mówiąc w skrócie.
Tak, to znaczy no, z apokalipsą dla nas jest o tyle poważny problem, że my nie zawsze potrafimy odczytywać jej symbolikę. I jeśli nie weźmiemy pod uwagę, że wiele wydarzeń, postaci, nazw miejscowości, liczb ma charakter i walor symboliczny...
Trzeba będziemy... taki kod znać, prawda?
Tak jest. Do apokalipsy. I dlatego jest bardzo trudna księga nie tylko dla nas. Pewnie łatwiejsza była dla ludzi, którzy pierwotnie, jako pierwsi ją czytali, bo oni czytali ją ci, którzy mieli... tę mentalność semicką, dla nich to było bardziej oczywista ta symbolika. Niemniej jednak bardzo trudno jest tam czytać, żeby nie traktować zbyt dosłownie pewnych tekstów, a z drugiej strony, żeby nie puścić wszystkiego na zasadzie tylko symbolicznej.
I też trzeba znać pewne określenia, które mają swoje korzenie w Starym Testamencie, w jakichś wydarzeniach. Wiem, taką opowiastkę słyszałem, tak sobie tu wyobrażam, że przed wojną była bardzo sławna restauracja w Radomiu. Ona była jakiegoś takiego człowieka, z którym miał nazwisko, że nie pamiętam. Ale w czasie II wojny światowej Wojsko Polskie, żeby ukryć to przed Niemcami, nie mówiło, że trzeba iść na Radom, tylko idziemy na obiad do... I wszyscy żołnierze wiedzieli, bo każdy znał, przynajmniej z Warszawy, gdzie, co to jest, nie? Natomiast nam, kto nie słyszał o takiej restauracji, o takim miejscu, to jemu to nic nie mówi. No po prostu jest zmylony całkowicie, prawda? Więc tu również gdzieś może takich słów kluczy się dopatrywać, które właśnie w wierze nam się otwierają, rozumiemy.
Tak, albo taki szyfr ciągle zdobywać, bo tego raz na zawsze się nie da. Ciągle trzeba coś tam odkrywać. Także to jest trudne. I choćby nawet dzisiaj właśnie pojawia się kilkakrotnie liczba 12. No ale to o tym by wiele mówić. Także oczywiście temat nie jest prosty, jakkolwiek jest ważny.
Tak jest. No ale ludzie z tego dawnych wieków, jednak to nie wszyscy oczywiście, ale to znajomość Pisma Świętego była taka dogłębna, prawda, że wtedy już można było no, dyskusję prowadzić. Teraz my musimy ciągle się tutaj douczać, dokształcać. Mamy telefon kolejny. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jerzy z tej strony, z Kołobrzegu dzwonię.
Witam, panie Jerzy.
Ja tak się zastanawiam, chciałbym to wszystko ogarnąć. Tak sobie myślę, w jakim miejscu znajduje się Kościół. Bo wiemy, że jest stare przymierze, jest nowe przymierze, jest nowa ziemia i nowe niebo i stare niebo i stara ziemia właśnie. I teraz w jakim miejscu się znajduje właśnie Kościół? Ze względu na to, że Święty Paweł mówi, właśnie też myślę o tym, co miał na myśli Święty Paweł, mówiąc w imieniu wszystkich świętych, ewangelistów i proroków, a także Jezusa, że nie aniołom Bóg podał świat, który ma przyjść. O tym to my mówimy, że Bóg tak umiłował przyszły świat, że Syna swego zań dał. I teraz można dalej ciągnąć, co miał właśnie też Paweł na myśli. mówiąc, że kto w tym życiu pokłada nadzieję w Chrystusie, ten jest najbardziej pożałowania godny. Tak samo jak i Piotr mówi, że świat, jaki świat miał na myśli właśnie święty Piotr, że jest zachowany dla ognia i że musi przeminąć. Właśnie o to chodzi, że tu są światy, jakby się nakładają na siebie i widać, że ten czas Kościoła to jest jakby czas przejściowy, bo jednak on, ten czas jest zachowany właśnie dla ognia. I właśnie nieraz jak się słucha ludzi, to ja myślę sobie, że nie każdy jest w tym samym miejscu, że jedni są jeszcze pod starym przymierzem, drudzy są pod nowym przymierzem i jedni są właśnie, można powiedzieć, że już doszli do, jakby do pełni doskonałości, są jakby satysfakcję mają z tego, że coś tam wiedzą.
Ale Panie Jerzy, jednak nie, no, mamy doświadczenie tego tutaj, że jesteśmy już, prawda, Pan Jezus przyszedł na świat. Jesteśmy ludźmi Nowego Testamentu, oczywiście Stary też traktujemy bardzo blisko i poważnie, bo tak to byśmy tutaj dostali zawrotu głowy, jakbyśmy tak dzielili się na Stary, Nowy i tak dalej, więc przymierze jest jedno, było ich kilka, ale to ostatnie jest jedno, jedyne,
to które doskonałe,
doskonałe, tak. Dziękuję Panu bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję.
Ale pytanie jest o tyle ważne, to pierwsze pytanie, gdzie jest Kościół, gdzie my się znajdujemy, bo my często popełniamy takie uproszczenie, nawet błąd. Myśląc o Kościele, my myślimy o wspólnocie wierzących, owszem, niektórzy bardziej jako o instytucji, o Ojcu Świętym, biskupach, kapłanach, wiernych świeckich, że to my tworzymy wszyscy Kościół. A tak naprawdę to jest, oczywiście nie w ujęciu matematycznym, ale 1/3 tylko odsłony Kościoła, tak zwany Kościół w drodze, czy Kościół pielgrzymujący. Oprócz tego jeszcze jest Kościół cierpiący, to jest Kościół w czyśćcu. I jeszcze jest wreszcie Kościół triumfujący, to jest ten Kościół niebieski, to niebieskie Jeruzalem, o którym słyszeliśmy w dzisiejszym, w niedzielnym tym czytaniu drugim, więc musimy mieć świadomość, że my stanowimy tylko jeden wymiar Kościoła. A w drugim czytaniu z Apokalipsy, 21 rozdziale, przenikają się te informacje. Kościół pielgrzymujący, Kościół triumfujący. Kiedyś nastąpi rzeczywiście moment, kiedy Kościół pielgrzymujący i cierpiący zakończy swoją wędrówkę, aby wejść już w tę fazę Kościoła triumfującego. Wtedy będzie ta nowa ziemia i nowe niebo i morza już nie będzie, ale to już ta rzeczywistość nastąpi w czasach ostatecznych. Także rzeczywiście i wtedy, także pamiętajmy o tym, że my stanowimy jedynie jedną z kilku odsłon Kościoła. My tutaj na ziemi.
I tutaj też nam przychodzi księży Święty Paweł w hymnie o miłości, bo mówi, że miłość nigdy nie ustaje, a proroctwa się skończą, dar języków, wiedza i mówi o tej po części, prorokujemy po części i gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest to częściowe. My mamy doświadczenie tego częściowości, prawda, że to
tak.
Nie w pełni pełności tego wszystkiego.
I dążenia do pełni.
A wszystko przed nami.
Tak jest.
I mamy kolejny głos. Bardzo prosimy Radio Maria.
Pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
O, panie Krzysztofie, drugi raz w tak krótkim czasie.
Tylko krótko, bo ojciec prowokował księdza profesora odnośnie tej symboliki dotyczącej apokalipsy. I tak mi się natrętnie przypominało właśnie, jakie to budziło zainteresowanie w Rzymie, kiedy już papież odsunął, już go nie wynosili na sedia gestatoria, już Paweł VI był tym ostatnim, który użył tą potrójną koronę, to trylenium, ale została taka właśnie, został taki element, który tam jeszcze od Jana Pawła I, który właśnie wiąże się z Apokalipsą, bo tam jest ta mowa, że będzie rządził ludy żelazną rózgą. I kiedy patrzyli na ten pastorał papieski, on jest właśnie w formie tej żelaznej rózgi i taki, i ten Pan Jezus taki tam na tej żelaznej rózdze jest tam właśnie wyrażony, tam są te odrośla i to tak mówili, że to rzeczywiście ma jakiś taki wydźwięk, no jakby to powiedzieć, tak jakiegoś zbliżającego się końca. I to jest takie dziwne, że pamiętam jeszcze ten pastorał był właśnie tam na tych marach u Jana Pawła I i później jakoś tak go dosyć często używał Jan Paweł II. No i jakoś i po dzień dzisiejszy. Czasem Papa Francesco czasem też wychodzi właśnie z tym pastorałem. To jest takie ciekawe. Jakiś taki paruzyjny element, nie wiem, taki, który jakoś tak kończy się, znaczy jakoś tak się kojarzy. To tylko takie dopełnienie, bo wiem, że to dziennikarze się prześcigiwali w tej
tak, ale Ojciec Święty Benedykt, Panie Krzysztofie, teolog też wytrawny, przez cały czas z tym jednak rzymskim prostym krzyżem
siedł. To takie potężne miał.
No tak. I to też jest.
Ale więc bywały takie okoliczności właśnie, że kiedy coś takiego było, to się jednak ta żelazna rózga w formie tego pastorału tam jakoś pojawiała. Ale to tylko tak, bo ojciec z taką ciekawością i zainteresowaniem zapytał księdza profesora. Ja sobie co z tych naszych czasów jeszcze rzymskich przypomniałem i tak chciałem dodatkowo jeszcze się do tego odnieść. Także dziękujemy księdzu profesorowi i ojcu Januszowi, że te niełatwe, bo to są bardzo trudne te perykopy, bardzo trudne. To nie jest tak łatwo znaleźć ten wspólny mianownik w tym wszystkim, ale jednak on nas prowadzi do tego paraklito, do tego ducha prawdy, do tego obrońcy, do tego, który w końcu będzie ostatecznym tym powiewem tego wiatru, który będzie właśnie rządził Kościołem.
Ale to jeszcze przed nami będziemy wspominać. Tak. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo panu. Pozdrawiam serdecznie. No właśnie, pastorał od pasterza. Pierwszy jest pasterz, który ma pastorał, który był kiedyś, księże, profesorze, no w tym świecie biblijnym, to był prosty, prawda, kij, prawda, laska pasterska.
No właściwie to były dwa elementy wyposażenia pasterza. Kij i laska pasterska to były dwa elementy. Tak. Mhm. Jeden kij to, tak może dla ciekawości, taka maczuga, by odganiać się przed wilkami, innymi drapieżnikami, a laska zakręcona po to, by raz z jednej strony móc się oprzeć, a pasterz dużo chodził, potrzebował trochę się oprzeć o nią, a po drugie, kiedy owca gdzieś tam schodziła na manowce, to mógł tą zakrągloną częścią złapać ją za nogi i przyciągnąć do siebie.
Przygarnąć. Tak jest. Tak troszkę na siłę, ale przygarnąć. No głęboka symbolika właśnie, taka prosto, może być z języka pasterzy. Zresztą Biblia i potem Pan Jezus opisujący w przypowieściach w bardzo prosty sposób te rzeczywistości takie, żebyśmy my i ówcześni mogli pojąć i zrozumieć. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Ja odnośnie słów Pana Jezusa dzisiejszej Ewangelii, który mówił, kto mnie miłuje, ten będzie zachowywał moje nauczanie. Możecie, księże, powiedzieć, czy w ogóle wspólnie taką refleksję, która z nauk Pana Jezusa jest tak najważniejsza? Wszystkie są ważne, ale która jest najważniejsza, taka fundamentalna, o której można powiedzieć, że jak się je zna, to się zna całe nauczanie i odwrotnie, jak się tego nauczania nie zna, to się chociażby się znało pozostałe nauki Pana Jezusa i Pismo Święte, to się nie zrozumie Pana Jezusa.
Już odpowiadamy Panie Janie i Pan słucha nas tutaj, księdza profesorowa.
Odpowiedź jest bardzo prosta, bo to samo pytanie zadawano Panu Jezusowi. To najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości. Możemy je rozbić na miłość do Boga, miłość do bliźniego, miłość do siebie samego. Więc sam Jezus mówił, że to jest pierwsze spośród wszystkich innych przykazań i można powiedzieć, że wszystkie pozostałe przykazania w Nim są streszczone.
Tak, albo też, no ja nie mam, to jest doświadczenie osobiste pewnie, ale bym powiedział, że dla chrześcijanina kazanie na górze, prawda?
To jest taka mówi się konstytucja chrześcijaństwa.
Tak, takie coś, no. Czyli mamy tutaj rozdział od rozdziału piątego, tak?
Piąty, szósty i siódmy.
Siódmy, tak. Świętego Mateusza.
Tak, pierwsza mowa spośród pięciu wielkich mów Jezusa. Także przykazanie na górze to jest taka zasada przykazanie miłości, tak. Taka zasada najważniejsza, a jakby chcieć trochę więcej poczytać, to kazanie na górze, zwłaszcza błogosławieństwa. No to jest bardzo trudne, ale nas to też obowiązuje.
Tak, czyli taki kodeks dla kierowców, prawda, czy kodeks postępowania, kodeks drogowy. I mamy telefon jeszcze. Słuchamy Radio Maria, bardzo proszę.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witamy Pana Pawła do kompletu.
Witam serdecznie i dzisiaj. Jednocześnie Bóg zapłać za tą katechezę. Ja bym się chciał odnieść do słów Ewangelii. Gdybyście mnie miłowali, cieszylibyście się, że idę do Ojca. Jest to rodzaj wymówki, który otrzymali apostołowie i bardzo ważnej wymówki, bo przykładowo, jeśli ktoś umiera z naszych bliskich i nasz żal przedłuża się zanadto, oznacza to, że tak naprawdę bardziej myślimy o sobie, aniżeli o naszym bólu, aniżeli o tym, który odszedł. Bo miernikiem tego, czy kogoś kochamy, jest również to, czy o tej osobie myślimy. Następna sprawa. Przyślę wam Ducha Świętego, który wam przypomni. Więc w tym momencie Duch Święty odsłania się nam jako strażnik naszej pamięci. Jest tym, który uruchamia taki parametr pamięci, który nazywa się gotowością pamięci, a wziąwszy pod uwagę ograniczoną pojemność ludzkiego umysłu, jest to bardzo potrzebne, bo mamy do dyspozycji właśnie skarbiec Ducha Świętego. Jeżeli jesteśmy na przykład utrudzeni lub obciążeni, to Duch Święty wyświetli na ekranie naszej duszy takie słowo, które stanie się pokrzepieniem i pocieszeniem, no bo to słowo jest duchem i życiem. I jeszcze ostatnia kwestia, kwestia pokoju. Więc ten pokój, jeśli na przykład mam do czynienia z człowiekiem wrażliwym i jestem głodny i poproszę go o kromkę chleba, to mogę się spodziewać, że ten chleb otrzymam. A Bóg ma serce niepomiernie bardziej wrażliwe, i jeżeli jestem sfrustrowany, czyli głodny pokoju, to prosząc, pokój na pewno otrzymam. A jakie są parametry tego pokoju? Pokój, jeśli przyjdzie, tak mówi Pismo Święte, on przewyższa wszelki ludzki umysł i sam zatroszczy się o stan ludzkiego umysłu i ludzkiego serca. Z mojej strony tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy, panie Pawle.
No właściwie pan tutaj nie zadał żadnego pytania, tylko podzielił się swoimi przemyśleniami, refleksjami, a ja po prostu tylko bym to skomentował, czy dodał do tego krótko, skoro Duch Święty tak wiele może, to jeszcze bardziej trzeba go odkrywać, bo on, jak powiedział ojciec święty Franciszek, jest wielkim zapomnianym. Chyba to było il grande dimenticato, ile pamiętam. No więc dlatego trzeba sobie o nim przypomnieć i go lepiej poznać.
I powoli zmierzamy już do podsumowania naszej audycji. Nie wiem, czy ksiądz profesor ma jakąś taką to zastosowanie jeszcze, czy po prostu przyjmiemy telefon jako... Nie, takie swoje, bardzo proszę.
Takie podsumowanie tego, o czym mówiłem w kontekście wszystkich czytań. Dzięki Duchowi Świętemu Kościół trwa i dalej wzrasta na chwałę Pana, a ta żywotność, tę żywotność zawdzięcza Parakletowi. Pan Jezus w obliczu swego bliskiego wstąpienia do nieba zapowiedział go apostołom i oznajmił, że go Ojciec pośle w jego imieniu. Duch Święty ich nauczy i przypomni wszystko, co Jezus im powiedział. I rzeczywiście, od początku działalności Kościoła obecność tego parakleta, czyli pocieszyciela mniej więcej, tak by można było to przetłumaczyć, jest widoczna. Swym natchnieniem pomógł rozwiązać dylemat, jaki pojawił się jeszcze za życia apostołów. Dotyczył on pogan przyjmujących wiarę w Chrystusa. Zastanawiano się, czy należy ich najpierw obarczać wymogami prawa żydowskiego, a dopiero potem włączać do wspólnoty, czy też ominąć ten pierwszy etap. I apostołowie podjęli decyzję dzięki pomocy Ducha, co sami stwierdzili pisząc, postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Także dzięki Jego pomocy dobra nowina rozszerzała się z niewyobrażalną mocą, a chwała Boża zaczęła docierać po wszystkie krańce ziemi, jak pisze psalmista. Jeśli ten proces porównać do budowli, a to do tego nas inspiruje drugie czytanie, to Kościół osadzony na silnych fundamentach, wznoszony był od samego początku w szybkim tempie. O wysokiej jakości powstającego gmachu świadczy spoiwo wykorzystywane przez budowniczego, czyli miłość. Wzorem i ideałem, do którego dąży to budowanie Kościoła na ziemi, jest gmach niebieskiego Jeruzalem, jaki w swej wizji oglądał święty Jan. Tylko z cegłami bywa różnie, bo stanowimy je my sami. Czasem bywają one trochę nadwątlone.
To właśnie komentarz do najbliższych czytań, na najbliższą niedzielę, 1 maja przypadającą. Naszym tutaj gościem był ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Na zakończenie kogo pozdrawiamy, księże profesorze?
Tym razem chciałbym pozdrowić wszystkich uczestników warsztatów biblijnych, jakie dwa razy w roku odbywają się w naszej diecezji w Starogardzie Gdańskim oraz tych, którzy regularnie korzystają z kateches i wykładów biblijnych w parafii, gdzie pracuję jako rezydent, czyli w parafii Wszystkich Świętych Skurczu oraz w parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Kościerzynie, gdzie raz w miesiącu przyjeżdżam z wykładem.
Dziękujemy bardzo za dzisiejszą obecność, za dzisiejsze wytłumaczenie nam tych tekstów, a też i dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom, którzy włączyli się czynnie w tę audycję. I zapraszamy za tydzień na kolejne spotkanie ze Słowem Bożym.